Dzień dobry, jesień, dzieci w szkole i w związku z tym w moim sklepie dla dzieci mamy mapy edukacyjne do geografii. Te mapy robi Agnieszka, ta sama Agnieszka, która robiła mapy do Bosa przez świat. Książki dla dzieci mamy i ja wybrałem dla młodszych dzieci cudną klinikę zwierząt. To się dobrze dzieciom czyta też, dorosłym się nie nudzi. Agnieszka z kolei dla dzieci trochę starszych wybrała różne książki uczące wolnego rynku, własności, odpowiedzialności finansowej itd. No i flagowy produkt, gra planszowa Boso. Na YouTubie znajdą Państwo recenzje, nie moje, i filmy instruktażowe też nie moje, tylko różnych ludzi, którym ta gra się podobała na tyle, że chcieli coś nagrać. To jest bardzo dobrze oceniana gra edukacyjna, ale ja bym jeszcze dopisał, że rozrywkowa też jest. Gra dla całej rodziny lub dla samych dzieci. Alternatywa dla ekranu, który pali mózg. A dla rodziców na jesień, dopisał personel, a dla rodziców na jesień mamy herbatki, termofory, kosmetyki pachnące urlopem. Czy to jest dobry pomysł, żeby urlopem coś pachniało w sytuacji, kiedy człowiek właśnie skończył urlop, siedzi w arbajcie i nie chce pamiętać o tym, że właśnie skończył urlop? Pachnące urlopem to można dawać tuż przed urlopem, a nie zaraz po urlopie. No i nowe kubki zrobiłem oraz do tych kubków przepyszne kawy pana WC. Cejrowski.com, łamane przez sklep. Może wytniecie te uwagi edukacyjne dla was na temat urlopu.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Wie pan, co się stało w naszych stronach, proszę pana, bardziej na północ od Kociewia i Powiśla?
No nie wiem, na Mazurach wiem, co się stało.
Nad morzem najpierw. No. Zalew połączony został, proszę pana, Wiślany
z Elblągiem, no z Elblągiem. No.
Prawie z Elblągiem, Mierzeja przekopana.
Tam się cieszę pod warunkiem, że zanim zaczęli kopać, to sobie odpowiedzieli na kilka pytań. W jakim celu to robimy? Czy te cele są wykonalne? Czy będą zrealizowane? Czy odpowiednio duże takie statki dowozowe, które kontenery transportują z portów oceanicznych, bo Polska nie ma oceanicznego portu, więc nie wszystko na Bałtyk się zmieści przez cieśniny duńskie. Pytanie, czy te mniejsze jednostki, które przepakowuje się kontenery z dużego statku na mniejsze, dowozowe, czy to się zmieści? No wiadomo, że dojeżdża do Szczecina, dojeżdża do Gdyni i Gdańska. Czy się zmieści przez tę śluzę i przez kanał do Elbląga? Czy to płynie?
Nie.
Jeżeli dopłynie, to dobrze, bo cała ściana wschodnia w tej chwili odbiera wszystkie swoje kontenery importowe i eksportowe, wysyła przez Gdynię. No to trzeci port w Elblągu, trochę bliżej od Olsztyna, Białegostoku, na wschodniej ścianie Lublina, by się przydał, żeby odciążyć drogi centralne. Odbieram kontener w Gdyni, no to muszę go wsadzić na ciężarówkę i dalej w Polskę jedzie autostradą A2 albo innymi drogami w głąb gdzieś na południe. To by wymusiło na władzy ten Elbląg, który muszą teraz pisiory obronić. Jeżeli tam wpłyną takie same statki jak do Gdyni, tej samej wielkości, no to wymusza kolejną nitkę autostrady, tak jak jest do Gdańska. No to jakieś A, kolejne A na trasie Elbląg, Olsztyn, Lublin, pionowa trasa aż do Rzeszowa.
Jeżeli chodzi o ten przekop Mierzei, to jestem zwolennikiem tego przekopu i sądzę, że gdyby powiedziano, że to przede wszystkim dla żeglugi jachtowej, panie Wojciechu, no to sprawa jasna. Ten zalew, przecież on jest bardzo płytki. Jeżeli ktoś był, no nie wiem, we Fromborku,
No wiem, no to są inne... pogłębiarki od tego,
tak.
Wie pan.
No tak, ale jeszcze... to tak jak pogłębiarka będzie cały czas zaprztalać, proszę pana,
tak,
żeby
tak
zrobić
jak w kanale,
ten...
Tak, no. Jak w kanale panamskim, który się zamula, pogłębiarki są na stałe zatrudnione i pływają w lewo i w prawo i cały czas odmulają. Natomiast jachtowy port, dobry jachtowy port, to jest atrakcyjna rzecz i kupa pieniędzy. I jeszcze kutry być może rybackie, które mogłyby się chować po drugiej stronie i tam dowozić rybki do Elbląga, a nie tylko sprzedawać płastugę w Krynicy Morskiej.
Ja w każdym razie życzę powodzenia tej inwestycji. Mam nadzieję, że, no już nie mówię o zwracaniu kosztów za nią, bo co to jest 2 miliardy, proszę pana, w porównaniu na przykład z 2 miliardami idącymi na telewizję publiczną. Chciałem teraz, żebyśmy o innym przekopie powiedzieli. Bratanica prezesa Kaczyńskiego, pani Marta Kaczyńska, ma, okazuje się, razem z mężem, dom na Mazurach. Ten dom leży nad jeziorem Szymon, to znaczy to jezioro oddalone jest o kilkaset metrów od domu pani Kaczyńskiej, no i okazało się, że żeby było przyjemniej i łatwiej i na przykład jachtem można by było podpiąć pod sam dom, to przekopano kanał, proszę pana, pod sam dom prawie pani Kaczyńskiej i jej męża, bez żadnych pozwoleń, uzyskania zgód. Fajnie? Mm.
No to nie jest ich dom. To trzeba zacząć od tego, że jakiś biznesmen, polski król sushi, syryjski biznesmen, to w ogóle mnie zawsze złości, że dopuszczamy do takiej sytuacji, że kwitną zagraniczne kapitały, to dla nich dobre. Dlatego Syryjczyka jest doskonałe, bo w Syrii wojna, to se przyjechał do Polski i w branży gastronomicznej zostaje królem. Czemu nie stworzono takich warunków, żeby jakiś Polak został królem sushi w Polsce? No i to jest rezydencja tego, że króla sushi, który w tej rezydencji pozwala mieszkać Marcie Kaczyńskiej z jej mężem bądź konkubentem, nie wiem, bo to chyba drugi w kolejce, to z
katolickiego... No raczej trzeci, panie Wojciechu, mi się wydaje.
No to z katolickiego punktu widzenia konkubent, więc nie ich dom, tylko se pomieszkują.
No to dlaczego nikt nie rusza, proszę pana, tej firmy?
Syryjska, proszę pana, syryjska firma wybudowała, nie Marta Kaczyńska, tylko syryjska firma wykopała kanał.
No tak.
Cały ten materiał powinien być wściekły w kierunku, że syryjski król sushi wykopał sobie kanał dla jachtów. To, że on pozwala mieszkać tam Kaczyńskim, w Kaczyńskiej z mężem, w tym swoim domu, to jest osobny wątek. Natomiast Kaczyńska tego kanału nie kopała, nie tylko ten Syryjczyk, który...
No dobra, to dlaczego tego Syryjczyka nikt nie ruszy? Ludzie tak podejrzewają, że to dlatego właśnie, że pani Marta Kaczyńska raczy, proszę pana, korzystać
tak
z tej posiadłości.
Z punktu widzenia Syryjczyka dobrze się ustawił. Bo on tam biznesy prowadzi, nie ma czasu mieszkać, no i to mieszkaj sobie, ja tu wykopię kanał, żeby mnie tam się nie czepiali, mnie to wy sobie mieszkajcie, jakoś się dogadamy, ręka rękę myje. No po syryjsku załatwił tę sprawę.
W każdym razie dwa sławne kanały są. Jeden legalnie wybudowany przez Mierzeję Wiślaną, a drugi nie bardzo legalnie.
Ale coś panu powiem, co mnie oburzyło najbardziej w tej sprawie. Że w ogóle istnieją takie przepisy, pan kiedyś ze mną komentował Wody Polskie, że to są skandaliczne przepisy. I to nie raz. Wody Polskie, że Jarosław Kaczyński co, pada deszczem i zasila źródła? Dlaczego sobie uzurpuje partia Kaczyńskiego, twórca Wód Polskich, nakładanie liczników na prywatne studnie, na posesji, którą mój dziadek studnie wykopał i oni mi każą licznik założyć, jak pobieram wodę spod ziemi. No to Wody Polskie kwestionuje i kwestionuje przepisy, które zabraniają tego typu inwestycji na polskiej ziemi. Co mnie wkurzyło? Wyżej wymieniony kanał, mówi urzędnik państwowy, w rozmowie z Wyborczą jakaś Agnieszka, coś tam. Rzeczniczka prasowa Wód Polskich w Białymstoku użyła następujących opresyjnych sformułowań, że wyżej wymieniony kanał oraz przeprowadzone prace ziemne zostały wykonane bez naszej wiedzy i zgody. Dlaczego prace ziemne na mojej prywatnej posesji podlegają wiedzy i zgody, musi udzielić jakaś pani Agnieszka z Wody Polskiej? Ja wiem, że kanał powstał nielegalnie, bo przepisy są jakie są. I tu powinien facet dostać jakąś karę za to. Jeżeli kupiłem sobie kawałek posesji z dostępem do wody, to czemu ona nie może być moja? Czemu w Polsce na plaży nie mogę postawić pensjonatu, tylko plaże są dla wszystkich? Nie muszą być wszystkie dla wszystkich.
Tak nawiasem mówiąc, usłyszałem, mi się przypomniało teraz, że mają zmieniać przepisy dotyczące, proszę pana, między innymi wiatraków takich, które wytwarzają prąd. I być może, że będę mógł sobie tutaj u siebie, na przykład jak mi się zmieści, wystawić do 12 metrów wysokości taki wiatrak. Nie będą się czepiać, że ten wiatrak prąd produkuje z państwowego wiatru, proszę pana. Tak.
Ale dla pana może produkować prąd i pan będzie mógł handlować tym prądem?
No, nie wiem, tego nie wiem.
A no widzi pan, bo to też jest granda. Pan postawi wiatrak, nie może pan z tego prądu korzystać, tylko musi pan sprzedać do sieci.
Tak, muszę do sieci, a może...
A dlaczego ja sobie nie mogę podłączyć do kury mojej tego prądu? No, żeby jej tam wodę pompowało czy coś. No, całe takie właśnie... Ja bym sprywatyzował wszystko, co się da. No, jeżeli rudnik chce postawić sobie staw rybny na swojej ziemi, to dlaczego on musi pytać władze w gminie, czy im się staw pański podoba i pańskie ryby?
Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Jesienna trasa z występami, trzecia w tym roku. Częstochowa, Warszawa, Pruszków i Wołomin osobno. Wolbrom, Kraków, Gdańsk, Lublin i Bydgoszcz. Przepraszam Toruń, że nie będę w Toruniu, no ale będę w Bydgoszczy i Gdańsk. Przepraszam, że nie będę w Gdyni. Nie da się wszystkiego wcisnąć w wąskie gardło kalendarza. Więcej szczegółów proszę doczytać na cejrowski.com/występy. Rąsia.
Zostawiamy te poważne sprawy, proszę pana. Uśmiecham się głupio, to słychać na pewno w moim głosie, uśmiecham się. No. Bo proszę pana, o ławkach chciałem pani być.
Ejku.
Wiedział pan też karadzieństwa, które wyprodukowano i ustawiono i 16 i każda stówkę tysięcy.
Proszę pana, ja patrzyłem na rachunki najpierw, że każda ławka jedna, instalacja o nazwie ławka kosztowała 100 tysięcy złotych razy 16 ławek. Wynajęto agencję jakąś, która szkaractwa wymyślała. Szkaractwa to rzecz gustu i każdemu bankowi wolno robić wszystko ze swoimi pieniędzmi, co tylko zechce, pod warunkiem, że nie jest to bank, który w całości należy do Skarbu Państwa.
Bank Gospodarstwa Krajowego. Właśnie.
Tak, a w tym przypadku mamy do czynienia ze złodziejstwem. Złodziejstwem, inaczej tego nie nazwę, bo Bank Gospodarstwa Krajowego należy w całości do Skarbu Państwa, czyli również do Rudnika i do Cejrowskiego. I w związku z tym nie wolno takiemu bankowi wydawać po 100 tysięcy złotych na ławeczkę w ramach niczego.
Nie wolno, panie Wojciechu, no ale ten Bank Gospodarstwa Krajowego chciał się reklamować. Tak się zastanawiam, nie poznamy chyba nigdy pomysłodawcy tegoż genialnego, proszę pana, ruchu Banku Gospodarstwa Krajowego. Przypuszczam, że ten bank bez zgody decydentów politycznych niczego nie robi. Ale powiedzmy o samej tej ławce. Pan to widział, panie Wojciechu. Kontur Polski, z przodu łańcuch, żeby nikt nie wypadł z tej ławki, wchodzi się od tyłu, osoba niepełnosprawna nie wejdzie, bo po kilku schodach się wchodzi. Widział pan barwy, proszę pana, tego czegoś?
No, Donald Tusk mi opowiedział, biało-czerwone i trochę niebieskie.
No, ale panie Wojciechu, z przodu tego czegoś barwy ruskie były pomieszane
ludzie
z polskimi.
To jest szkaractwo. Ja bym to zablokował na poziomie miasta, które wynajęło przestrzeń, bo te instalacje stoją na terenie pewnie miasta Lublina czy czegoś takiego. I w związku z tym te 2 metry kwadratowe, czy ile było potrzeba, to trzeba było wydzierżawić na czas jakiś. Ktoś się musiał zgodzić. To ten, kto się zgodził, to jest pierwszy, który za to odpowiada. Bo w banku, no może się znają na pieniądzach, ale na sztuce trochę gorzej. I próbują wstawić do naszego miasta reklamowe szkaractwo. No to jak jestem włodarzem miasta, to mówię, chłopaki, nie wynajmę wam powierzchni pod coś takiego, bo mi oszpecicie miasto i w całym kraju będą pokazywali zdjęcia z Lublina, jakie mamy koszmary na mieście. Poszły won mnie, wymyślcie coś innego.
No tak, ale te ławki, proszę pana, po pierwsze, no na przykład tak się zdarzyło w Lublinie, zniszczona została przez wandali ta ławka.
Ale... Ja mam wrażenie, że została zniszczona przez ludzi, którzy mają wysokie poczucie estetyki i walczyli z obrzydlistwem. A nie, wandal, proszę pana, psuje coś ładnego, i to potem wygląda gorzej. Wandal zwandalizował coś, no, namaskał tylko... coś na murze. A w tym przypadku wandal próbował zwalczać brzydotę. To nie wandal, to tylko, artysta. Proszę pana,
tak, artysta, artysta, ale to nawet nie musiało być ten wandal albo artysta, żeby coś się stało z ławką, bo w innej miejscowości też, proszę pana, doprowadził do tego, że sklejka, z której ona została wykonana, się rozlazła i w ogóle taka ławka nie nadaje się do użytku. No i się okazuje, że chyba te ławki są wielkim niewypałem. Tak też jest w naszym kraju.
Ja bym se z nimi poradził, wie pan, bo jak już mamy coś takiego, tak, to trzeba na tym jakoś pieniądze zarobić. Wystawiłbym je wszystkie w galerii Guggenheima w Nowym Jorku, sztuka nowoczesna, i próbowałbym je opchnąć po 100 tysięcy dolarów jako najbrzydsze ławki na świecie.
Przypuszczam, żeby kupili ludzie. Ma pan rację, panie Wójciech. Jakbym miał pieniądze...
Na dobrej aukcji to... bym, proszę pana, sztuka nowoczesna. Ktoś by się zachwycił. Mówię panu, dzisiaj ludzie uciekają z pieniędzy w cokolwiek i najbrzydsze, bym tak reklamował, najbrzydsze ławki świata. Prezes do tej pory siedzi z głową w piasku, dzięki czemu mamy przekop Mierzei Wiślanej, bo prezes banku się tak wstydził, że wyrył kanał łbem, chowając się w piasku przed odpowiedzialnością. I takie najbrzydsze ławki świata proponujemy, cena wynosząca 100 tysięcy dolarów.
Jeszcze jednej sprawie, krótko. Widział pan takiego gościa, proszę pana, który był wiceministrem rolnictwa, nazywa się Norbert Kaczmarczyk, który się cieszył, że na ślubie dostał w prezencie ciągnik za 1,5 bańki. A się okazało tam później, że to jakaś firma amerykańska, reklama, umieściła na swojej stronie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie gościa spuszczono ze stanowiska i jego następcą został Janusz Kowalski, nowym wiceministrem. Tutaj opisują, ile oszczędności za czasów swojej działalności politycznej, za rządów PiS, bo pan Janusz Kowalski już był wiceministrem, ale innego resortu. I tak się zastanawiam, jak to jest, panie Wojciechu, że facet, który no, gdzieś tam był w jakimś innym ministerstwie, tak, to idzie do ministerstwa rolnictwa, gdzie trzeba raczej się znać na tym rolnictwie, żeby być wiceministrem. Nie.
Nie, tak jak dyrektor szpitala nie musi się znać na leczeniu. Bo trochę będę bronił tej tezy. No. Otóż zawód dyrektor, pamięta pan, z różnych filmów, te 40-latek, miś i tak dalej, zawód dyrektor. Pan ma się znać na zarządzaniu grupą ludzką, a ta grupa ludzka ma się znać, grupa inżynierów ma się znać na budowaniu mostów, a pan ma się znać na zarządzaniu przedsiębiorstwem, więc no pan minister... Pan minister od rolnictwa może nie mieć nic wspólnego z rolnictwem.
Wiceminister w resorcie aktywów państwowych, pełnomocnik rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa.
Zawód dyrektor.
Teraz wiceminister, tak, zawód dyrektor, wiceminister rolnictwa. Ale przy okazji, panie Wojciechu, już nie chcę się tak bardzo czepiać, ale warto niektórym się opłaca to, że się podczepią pod jakąś siłę polityczną, bo jak pan przeczytał, no, miał pan ten nowy wiceminister rolnictwa kredyty do spłaty i pozbył się, proszę pana. Za rządów PiS zarobił 2,43 miliona za rok pracy. I tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, kto się zaczepi na takim stanowisku, no już wiceministra, czy tam ministra nie mówię, ale nawet na niższych, zarabia krocie po prostu. To idzie wszystko w miliony. Aż się prezes zdenerwował i powiedział, żeby premii nie brali ci ludzie, ale przypuszczam, że go oleją, nie?
Przypuszczam, że tak. A kim on ma kierować? Jak oni nie będą brali premii, to pójdą do innej partii. I pójdą bez obrzydzenia pójdą. Ci są zagrożeniem dla Jarosława Kaczyńskiego, bo jak on im każe nie brać sobie premii, to oni pójdą do kogokolwiek, kto premię wypłaca.
Przypuszczam, że Jarosław Kaczyński wie, że jak nie brać premii, to tak gdzieś tam pod stołem oni tak wezmą te premie, a że to ma się nijak do przyzwoitości, to jest całkiem inna sprawa. Przede wszystkim w takich trudnych czasach, kiedy ta inflacja zżera wszystkich, ludzie się martwią, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego, za co kupić węgiel, którego nie ma, zapłacić za gaz i tak dalej, a tacy goście jak pan Kowalski zgarniają sobie miliony, no ale nie każdy może być, proszę pana, ważnym politykiem.
Wie pan co, ale jak przeczytałem jego oświadczenie majątkowe, to wychodzi mi na to, że on jest durny, jeśli chodzi o pieniądze.
Może nie tylko, tak.
Że po prostu zwyczajnie durny. To normalny człowiek, który miałby 27 500 złotych, nie pakowałby tych pieniędzy w fundusz emerytalny, bo znając się na pieniądzach wie, że te fundusze są zbankrutowane. A on wpakował 27,5 tysiąca w fundusz PKO, w indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, jakieś X-e, proszę pana. Tam odłożył 23 tysiące złotych. Na kolejnym koncie emerytalnym 4 tysiące złotych. To są przy inflacji szczególnie zmarnowane pieniądze. Więc ten facet się na forsie nie zna w ogóle.
No, panie
jeżeli... Tak. Jeżeli miałbym w coś pakować pieniądze, to w coś bardziej trwałego niż fundusz emerytalny.
To jak pan
w sumie 50 tysięcy złotych, to ja bym, wie pan, włożył w coś, no nie wiem, cegły bym kupił.
Niech pan mu nie radzi, panie Wojciechu, bo zarobi na tym pieniądze, to może nie pan poradzi. Ja, proszę pana, kilka dni temu, tak już kończąc naszą rozmowę, jakąś książkę wziąłem sobie do czytania i tam znalazłem, jako zakładkę zastosowałem, proszę pana, w tej książce przed laty, taką ulotkę z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Państwowy. To się nazywało, reklamowali roczne bony rentierskie, lokata. Lokata na rok, odsetki już po kwartale PKO BP. Ja, proszę pana, tak mi się przypomniało, wtedy właśnie, to było z 20 lat temu może, może 15, sobie pomyślałem, no szkurde, raz zainwestuję i 2000 włożyłem na te roczne bony rentierskie i z tych 2000 odzyskałem 1200 chyba złotych, czyli 800 straciłem. To mnie zniechęciło, proszę pana, do inwestowania, ale zwrócę się do pana.
Ja stosuję zasadę prostą i to mogę panu od razu powiedzieć. Jak się na czymś nie znam albo czegoś nie rozumiem, to w to nie inwestuję. Rudnik wtedy nie rozumiał, jak działają te kwitki.
Nie.
To Rudnik nie powinien w to pakować pieniędzy.
Tak jest. No ale wie pan, kto ma coś tam miękkie, to ma twarde i odwrotnie. Kończymy dzisiaj. Dziękujemy państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Bye.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik. Thank you.